pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na ratyfikację niebezpiecznej konwencji Rady Europy dotyczącą przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Za ustawą opowiedziało się 187 posłów PO, 11 PSL-u, 32 z SLD, 13 z Twojego Ruchu oraz 8 niezrzeszonych. Przeciwko ustawie głosowało 127 posłów PiS-u, 19 PSL-u, 11 niezrzeszonych i 15 parlamentarzystów z Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwej Polski. Wstrzymało się 5 polityków PO i 3 PSL-u. Na stronie internetowej www.radiomaryja.pl można sprawdzić, jak głosowali posłowie. Jeszcze przed głosowaniem w Sejmie politycy PiS i Solidarnej Polski mówili, że konwencja jest niezgodna z ustawą zasadniczą oraz że stanowi zagrożenie dla rodziny. Poseł Małgorzata Sadurska przestrzegała, że konwencja nakazuje ślepe zwalczanie tradycji, religii i kultury.
Sama nie określa, co to jest stereotyp, więc to będzie takim przyczyną do nadużyć. Zatem pytam. Czy związek mężczyzny i kobiety, małżeństwo, jest stereotypem? Czy wychowanie dzieci w tradycyjnej rodzinie jest stereotypem? Kto o tym będzie decydował? Czy to będzie speckomisja, speckpolicja, grupa Grevio? Czy która pójdzie na wojnę z każdą tradycją? Pytam Was, posłowie Platformy, dlaczego idziecie na wojnę z polską kulturą, z polską tradycją, z polską religią? Dlaczego wam to przeszkadza? Czy naprawdę uważacie, że rodziny, w których zostaliście wychowani, są źródłem zła i przemocy?
Poseł Beata Kempa stwierdziła, że konwencja nie walczy z przemocą, a jedynie spełnia postulaty środowisk homoseksualnych.
Dzisiaj przy ich rechocie, przy rechocie pani Fuszary, waszymi rękoma będzie to wprowadzone pod płaszczykiem walki z przemocą domową i przemocą wobec kobiet. A zapomnieliście, że jest jeszcze przemoc wobec dzieci, a zapomnieliście, że jest jeszcze przemoc w szkole, a zapomnieliście, że jest jeszcze przemoc na ulicy. Stąd ten potwór legislacyjny jest niezgodny z artykułem 2, 18, 38, 48 w związku z artykułem 53 Konstytucji. Takie są fakty.
Sprzeciw wobec zapisów konwencji wyrażało wielu prawników, środowiska pro-life i prorodzinne, a także Konferencja Episkopatu Polski. Oświadczenie Episkopatu po sejmowym głosowaniu podpisał jego rzecznik, ksiądz Józef Kloch.
Decyzja głosujących za konwencją jest sygnałem, że nie jest dla nich priorytetem ani dobro małżeństwa, ani rodziny, ani przyszłość demograficzna Polski.
Uchwalenie ustawy upoważnia prezydenta do ratyfikacji konwencji. Kandydat PiS na prezydenta Andrzej Duda zwrócił się w liście do Bronisława Komorowskiego, aby nie podpisywał dokumentu. Dotychczas konwencję przyjęło 37 państw, z których 15 ją ratyfikowało i wprowadziło w życie. Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej udzieliła poparcia kandydatowi na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławowi Komorowskiemu w wyborach zarządzonych na 10 maja. Taką uchwałę politycy PO podjęli jednogłośnie. Bronisław Komorowski w swoim wystąpieniu mówił między innymi, że w tych wyborach pragnie być kandydatem obywatelskim z poparciem Platformy Obywatelskiej. Tadeusz Majchrowicz, wiceszef Solidarności, mówi, że Bronisław Komorowski kreuje się teraz na człowieka dialogu, mimo że jego dotychczasowa działalność na to nie wskazywała.
Jeden z takich najgłówniejszych grzechów, jaki wypominamy panu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, to jest podpisanie ustawy zrównującej wiek emerytalny kobiet i mężczyzn i wydłużenie tego wieku do 67 lat. Przypomnę, 2,5 miliona zebranych podpisów, wielotysięczne manifestacje. Tutaj niestety pan prezydent okazał się prezydentem Platformy Obywatelskiej i nie posłuchał głosu bardzo dużej części społeczeństwa. Na pewno, co zarzucamy panu prezydentowi, to jest podpisanie ustawy o zgromadzeniach publicznych, a także ustawy nowelizującej kodeks pracy. Przypomnę, że ustawy, które zaskarżaliśmy do Trybunału Konstytucyjnego, Trybunał Konstytucyjny przyznawał rację Solidarności.
Tymczasem jutro Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie zainauguruje kampanię prezydencką Andrzeja Dudy. 2000 członków i sympatyków partii wysłucha przemówienia kandydata, który podczas konwencji przedstawi założenia swojego programu. Po kilkudziesięciu godzinach negocjacji związkowców z zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej obie strony parafowały protokół uzgodnień i rozbieżności. Nie oznacza to jeszcze końca strajku. Piotr Szereda, rzecznik sztabu protestacyjnego, powiedział, że żadna ze stron nie jest zadowolona z podpisanych protokołów.
Uzgodniliśmy, że na pewno porozumienie zawarte w 2011 roku będzie nadal obowiązywało, aczkolwiek zgodziliśmy się wstępnie, bo to nie jest ostateczne uzgodnienie, na zawieszenie kilku czynników płacowych, tak żeby właśnie wyprowadzić firmę z problemów finansowych. Jednocześnie jeszcze zostało kilka rzeczy do uzgodnienia, bo jak wiemy, zarząd chciał o wiele, wiele więcej od nas uzyskać, czego na pewno nie uzyskał.
Związkowcy zgodzili się na zawieszenie dodatku do chorobowego czy urlopu, a także rozłożenie tzw. czternastki na dwie raty. Protokół będzie przedstawiany załogom kopalń. To one mają zdecydować o ewentualnym przerwaniu strajku lub jego kontynuowaniu. Niewykluczone są referenda w zakładach. Bezterminowy strajk w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej trwa od środy 28 stycznia. Wcześniej zarząd tej spółki ogłosił plan oszczędnościowy. Związkowcy wyrazili sprzeciw cięciom. Rolnicy protestują na drogach przeciwko bierności rządu wobec złej sytuacji w sektorze. Gospodarze blokują drogi krajowe w Zdanach pod Siedlcami oraz w Zabłodowie niedaleko Białegostoku. Prowadzą także protest na moście we Frankopolu. Swój protest zaostrzają natomiast rolnicy z zachodniego Pomorza. To efekt braku porozumienia z resortem rolnictwa w sprawie postulatów. Od kilku dni przez 3 godziny gospodarze protestują w Pyrzycach. Dziś przed południem na drogi wojewódzkie wyjechali także rolnicy z Kołobrzegu, Koszalina, Rymania, Biesiekierza i Szczecinka. Protest ma to potrwać do poniedziałku. Rolnicy domagają się między innymi wypłat rekompensat za zniesienie kwot mlecznych, wprowadzenie dopłat do produkcji trzody chlewnej i odszkodowania za straty spowodowane w uprawach przez dziki. Zbigniew Obrocki, wiceszef NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, podkreśla, że rząd, widząc to, co się dzieje, nie próbuje podjąć rozmów. Dlatego rolnicy przygotowują się do protestu w Warszawie.
Jeżeli w najbliższym tygodniu nie będzie takiej woli rozmów, to przygotowujemy się do strajku generalnego. Mamy porozumienie z Solidarnością Pracowniczą i wspólnie będziemy chcieli zrobić potężną, dużą akcję protestacyjną, czyli jakąś strajk generalny w całej Polsce. No ale to wtedy się może skończyć bardzo tragicznie dla tego rządu. My nie chcemy w jakiś sposób politycznie upolityczniać tego. My chcemy załatwić problem. To jest nasz główny cel.
Na Podlasiu, w pobliżu miejsca wykrycia ASF, rozpoczęła się utylizacja świń. Rolnicy mają otrzymać odszkodowania. Na początku tygodnia główny inspektorat weterynarii poinformował o wykryciu 3. ogniska wirusa afrykańskiego pomoru świń. Rząd likwiduje Eurolot. Spółka już od kwietnia przestanie latać z pasażerami. Od piątku nie można także otrzymać biletów na przelot. Osoby, które wykupiły bilety na rejsy po 31 marca, dostaną albo 100% zwrotu kosztów ich zakupu lub będą mogły zmienić rezerwację. 10 z 11 maszyn, którymi dysponuje Eurolot, ma być bezpośrednio włączone do floty LOT-u. Na razie nie wiadomo, co stanie się z pracownikami spółki. Obecnie zatrudnia blisko 300 osób, to piloci, personel pokładowy i administracja. Poseł Adam Kwiatkowski stwierdził, że sprawdza się scenariusz, przed którym posłowie PiS-u przestrzegali od dawna.
To jest kolejne przedsiębiorstwo kontrolowane przez Skarb Państwa, które przestanie funkcjonować. To wyniki polityki rządu Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. To sytuacja, w której zapewne kolejni ludzie będą w Polsce musieli szukać, a może gdzieś na świecie, miejsca swojej codziennej pracy. Będziemy żądać informacji, będziemy również pytać, kto do tego doprowadził i jakie poniesie konsekwencje.
Linia od 1996 roku wykonuje loty na trasach w Polsce i w Europie. Eurolot jest spółką, w której Skarb Państwa ma ponad 62% akcji, a pozostałe udziały należą do Towarzystwa Finansowego Silesia. Spółka od kilku lat odnotowuje straty. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Kolejnym celem ataku tzw. zielonych ludzików mogą być państwa bałtyckie, ostrzegł były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen. W jego ocenie Moskwa chce w ten sposób sprawdzić determinację NATO do obrony państw członkowskich i solidarność sojuszu. Dodatkowo atak na państwa bałtyckie ma być elementem odbudowy potęgi Rosji i przywrócenia jej dominacji w Europie Wschodniej. W piątek na spotkanie z Putinem do Moskwy udali się prezydent Francji François Hollande i kanclerz Niemiec Angela Merkel. Mają przedstawić nową propozycję uregulowania konfliktu na Ukrainie. Martwi to, że politykę europejską przejmują Niemcy i Francuzi, mówi poseł Witold Waszczykowski, były wiceszef MSZ.
Przejmowanie polityki zagranicznej przez kilka tylko państw, w tym wypadku Niemcy i Francję, jest wychodzeniem naprzeciw interesów rosyjskich, bo to właśnie Rosjanie chcieliby, aby sprawy międzynarodowe, sprawy europejskie były rozstrzygane tylko w gronie małym, w gronie koncertu mocarstw, a nie na drodze rozmów w ramach instytucji. Przeciwko temu modelowi rozwiązywania spraw Unii Europejskiej powinniśmy się przeciwstawiać, domagać się, aby to cała Unia brała udział, bo wtedy mamy wpływ, mamy wiedzę, co się dzieje, możemy wnosić własne zdanie na ten temat.
Wczoraj kanclerz Niemiec i prezydent Francji rozmawiali na temat eskalacji konfliktu na Ukrainie z prezydentem tego kraju Petro Poroszenką. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika.